drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już 27. niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Zawierzajcie Maryi wasze troski i potrzeby świata, zwłaszcza sprawę pokoju, prosił papież Franciszek Polaków podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie. Przypomniał, że październik jest miesiącem poświęconym modlitwie różańcowej. W czasie porannego spotkania na placu Świętego Piotra papież, zwracając się do Polaków, pozdrowił delegację Centralnego Zarządu Służby Więziennej, funkcjonariuszy i kapelanów, którzy przybyli do Rzymu, by podziękować za ustanowienie Świętego Pawła patronem służby więziennej. W katechezie Franciszek podkreślił, że modlitwa jest wyrazem poufałości z Bogiem i zaufania. Mówił wiernym, że nie można odmawiać modlitwy jak papuga, bla, bla, bla. Kiedy odmawiam modlitwę, spotykam Pana Boga. Staję się radosny, to jest piękne, tłumaczył. Dodał, że smutek czy strach są znakami oddalenia od Boga. Modlić się nie oznacza wypowiadania słów, to znaczy otworzyć serce, zbliżyć się do Boga, wskazał papież Franciszek. Rycerz Niepokalanej, Panda TV, Festiwal Chrześcijańskie Granie i Katolicka Inicjatywa Kulturalna, Kołobrzeg. To laureaci tegorocznej edycji Nagrody Małego Feniksa, przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich osobom i instytucjom mającym dokonania na polu promocji książek i wartości chrześcijańskich w mediach. Nagrodę Małego Feniksa otrzymał miesięcznik Rycerz Niepokalanej, najstarszy katolicki tytuł prasowy w Polsce, który w tym roku obchodził setną rocznicę ukazania się pierwszego numeru. Pierwszym redaktorem naczelnym periodyku był święty ojciec Maksymilian Kolbe. Zadaniem czasopisma było pogłębienie i umacnianie wiary w kolejnych pokoleniach Polaków. Laureatem Małego Feniksa została również Katolicka Inicjatywa Kulturalna Kołobrzeg, mająca w swoim dorobku ponad 100 przedsięwzięć, w tym m.in. o zasięgu ogólnopolskim, które trwale wpisały się w zachodniopomorski pejzaż kulturalny, takie jak Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta, Dni Rotmistrza Pileckiego czy Misteria Papieskie. W ramach programu Spiżarnia Caritas w ubiegłym roku sprzedawcy przekazali ponad 7 tysięcy ton żywności o wartości ponad 88 milionów złotych. Dzięki temu cyklicznemu wsparcie żywnościowe w postaci paczek i posiłków uzyskało ponad 60 tysięcy osób, poinformowała Caritas Polska. 29 września obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Strat i Marnowania Żywności, ustanowiony przez ONZ w 2019 roku. Caritas Polska zwraca uwagę, że rocznie marnowanych jest na świecie prawie 1,5 miliarda ton żywności zdatnej do spożycia, czyli 1/3 żywności wyprodukowanej, podczas gdy 868 milionów ludzi cierpi głód. Zmarnowana żywność pozwoliłaby nakarmić aż 2 miliardy osób. Gdybyśmy przekazali tylko połowę marnowanej żywności potrzebującym, zlikwidowalibyśmy problem głodu na świecie, wskazuje kościelna organizacja. Przez cały weekend w Kościele Gdańskim trwa 9. sesja Parlamentu Jakubowego. Wszystko odbywa się w Centrum Ekumenicznym Świętej Brygidy przy ulicy Polanki. Oprócz wykładów odbyły się także wspólne spacery po pomorskiej drodze Świętego Jakuba. Dziś w Katedrze Oliwskiej o godzinie 10 rozpocznie się msza święta, a po niej nastąpi posadzenie jakubowego drzewka. Do Gdańska przybyli pielgrzymi z całej Polski, reprezentujący poszczególne szlaki drogi jakubowej. Warto przypomnieć, że w grudniu zakończy się jubileuszowy rok kompostelijański. Będzie więc okazja do podsumowań. A teraz posłuchajmy, co o duchowości i o drodze świętego Jakuba mówił Annie Rembas ksiądz Krzysztof Niedautowski, rektor kościoła świętego Jana w Gdańsku.
Szli tam przed nami święty Franciszek, święta Brygida. To były pielgrzymki królów, koronowanych głów i zwykłych prostych wieśniaków, dla których to była jedyna w ogóle okazja, żeby ruszyć się poza miejsce swojego zamieszkania.
Co głównie przyciąga ludzi? Co jest takim magnesem, że akurat ten szlak i to miejsce jest tak mocno, mocno nawiedzane, oblegane?
Ja myślę, że świadomość tej ciągłości też jest ważna, bo to jest naprawdę kilkaset lat. To, że on jest utrzymany jako szlak, bo przecież dzisiaj, żeby dojść piechotą do Rzymu, to nie mamy szans, trzeba przekraczać autostrady i nie ma wyznaczonego szlaku, a ten rzeczywiście wyznaczony słupkami ze znakiem muszli, różnego rodzaju wersjami wzbogacony. No jest takim szlakiem, który nie jest tylko chodzeniem poboczem szybkich dróg, ale jest rzeczywiście pieszym szlakiem, często prowadzącym przez lasy, przez pola malownicze. Te krainy, które się przechodzi w Hiszpanii, to są też bardzo nasączone historią tych północnych rubieży Hiszpanii nie zdobyli Maurowie. To był Półwysep Iberyjski, jak pamiętamy, w VIII wieku od południa zaczęli kolonizować muzułmanie, ale nie doszli tam do samego końca i tam w górach Asturii chrześcijaństwo się ostało i ten szlak miał ogromne znaczenie wtedy również dla odradzającego się tam chrześcijaństwa na Półwyspie Iberyjskim. No i dla zjednoczenia całej Europy. Ktoś nawet wysnuł taki wniosek, że to prawdopodobnie był też jakby przedsmak wypraw krzyżowych, że to była jakieś szukanie identyfikacji europejskiej. Nie wiem, czy takie wnioski można wysnuwać, kiedy ja wędruję tym szlakiem, czy kiedy go przemierzam jako historyk, czy historyk sztuki. To jest dla mnie to wielka uczta i duchowa, i właśnie naukowa, ponieważ praktycznie co 20 kilometrów jest jakaś perła architektury. Tam co 20 kilometrów, bo tyle mniej więcej wynosi etap, jest hospicjum dla pielgrzymów i jest albo jakiś fantastyczny klasztor, albo bardzo starożytny most, albo legenda o cudownym ocaleniu kogoś, kto oczywiście pielgrzymował do Santiago i teraz jest czczony jako święty i tak dalej, więc to rzeczywiście dzieła sztuki zgromadzone na tym szlaku to jest coś nieporównywalnego w całym właściwie jakby naszym, na całym naszym kontynencie.
I jak ksiądz idzie, jak ksiądz wędruje, rozmawia ksiądz z Bogiem, myśli o pewnych swoich sprawach tutaj zostawionych w Polsce za sobą w Gdańsku, czy z kolei ogląda tylko i wyłącznie właśnie, skupia się na tym, co mija i jakie za chwilę rzeczy zobaczy i jakie wyjątkowe osoby ewentualnie spotka. Jak to jest na takim szlaku? Co się robi podczas pielgrzymowania do Santiago de Compostela? Co ksiądz robi?
No przede wszystkim trzeba mieć intencję, bo bardzo ważne jest to, żeby była intencja, czyli motyw, z którym się idzie. Nie ukrywajmy, to jest trudny kawał wędrówki. To jest, jeśli się przejdzie cały szlak od granicy.
Ile ma?
To jest 800 kilometrów od granicy z Francją, ale jeśli się zaczyna we Francji, to są cztery drogi, które we Francji prowadzą do przełęczy pirenejskich, no to się robi z tego 1000 kilkaset kilometrów. To jest rzeczywiście wielki szlak, więc bąble na nogach są pewne, ścięgna, mięśnie, to wszystko strasznie człowieka boli na drugi, trzeci dzień. Idzie się z plecakiem, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś woził to tak jak na pielgrzymkach warszawskich czy gdańskich.
I ile dziennie się pokonuje?
No to jest mniej więcej 20 kilometrów, to jest taki dobry odcinek, ale chodzi się i po 30 kilka. Zdarza się, że również stosuje się niedzielny odpoczynek.
To jest to wysiłek.
Jest wysiłek, jest na pewno. Także bez dobrego motywu, jakby, nie wiem, bez intencji trudno chyba byłoby przejść, chyba że to z takim właśnie jakimś ciekawskim, obserwatorskim spojrzeniem reporterskim też pewnie można. Natomiast religijnie zazwyczaj był to szlak dla pokutników. To było bardzo, bardzo częstym motywem pokuta, czy też prośba o uzdrowienie, czy no jakąś bardzo taką generalną intencję ludzie tam zanosili, bo przecież to była wyprawa wtedy w średniowieczu na rok praktycznie. No przecież tam się szło ileś miesięcy i trzeba było wrócić nie samolotem ani pociągiem, tylko tak samo piechotą. Więc to jest pierwsza rzecz, ta intencja. Druga to jest historia, w której człowiek powinien wiedzieć, do kogo pielgrzymuje. To jest grób świętego Jakuba Apostoła. To jest jeden z najważniejszych apostołów, których jeden z trzech, których Jezus zabierał ze sobą zawsze w najbardziej jakby tajemnicze miejsca i okoliczności. Święty Jakub był kimś bardzo ważnym. Oczywiście nie szukamy tu geograficznych, historycznych uzasadnień i jakiejś naukowej pewności, czy to jest możliwe, że ten grób tam jest. Idziemy z nadzieją, że pielgrzymujemy do grobu apostoła. Bardzo, bardzo istotny wymiar tego pielgrzymowania.
A ksiądz wrócił teraz stamtąd.
Ja wróciłem właśnie kolejny raz, z tym, że teraz próbowałem penetrować pod zupełnie innym kątem ten szlak i tylko na niewielkim odcinku aragońskim i nawarskim, bo szukałem tam w portalach kościołów średniowiecznych motywów sądu ostatecznego, który się bardzo często pojawia właśnie na szlaku świętego Jakuba również, bo i w samym portyku Glorii, jak to się po łacinie nazywa Portico della Gloria, czy właściwie po hiszpańsku, z łacińskim źródłosłowem w Santiago, w bazylice, u celu pielgrzymki jest Jezus, który siedzi na tronie jako sędzia I w zasadzie można by myśleć, że to jest sąd ostateczny, ale szczerze mówiąc to jest raczej właśnie portyk chwały, brama niebios, gdzie Jezus siedzi z otwartymi ramionami i przyjmuje wszystkich, pokazując swoje rany. I myślę, że pielgrzym, który ma rany na nogach, który jest bardzo zmęczony, doskonale chyba odczuwa to właśnie, że wchodzi do jakiejś nowej rzeczywistości, jest przyjęty przez Jezusa i już inny wróci do domu, już nigdy nie będzie taki sam. I te właśnie motywy sądu ostatecznego badałem w przepięknych kilku kościołach i na różnych właśnie odcinkach tego szlaku hiszpańskiego.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Tylko Bogu oddawaj chwały, a nie ludziom. To tegoroczne hasło 5. Kongresu Świętego Ojca Pio w Gdańsku. Odbędzie się on w sobotę, 15 października. Celem kongresu jest popularyzacja duchowości Świętego Ojca Pio na terenie północnej Polski. Hasło kongresu to słowa Świętego Kapucyna. Jakie tematy w tym roku będą poruszane? O to m.in. Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała brata Grzegorza Marszałkowskiego.
W tym roku ten kongres będzie organizowany pod hasłem Tylko Bogu oddawaj chwałę, a nie ludziom. Jest to cytat ze Świętego Ojca Pio.
Dlaczego akurat taki cytat?
Myślę, że pomysłodawcy tego kongresu, między innymi ojciec Zdzisław Duma, patrząc na to, co widzimy w świecie, że ludzie chcą, żeby im oddawać chwałę, albo sobie same mami oddają chwałę, gdzie człowiek jest w centrum, a Bóg jakoś gdzieś odszedł na bok i jakoś nie jest postrzegany. To widzimy w uczestnictwie w sakramentach świętych, to widzimy dzisiaj w rezygnacji z religii, to dzisiaj jest bardzo jakoś tak popularne, że człowiek jest centrum, a Pan Bóg jest na drugim planie, albo w ogóle może niektórzy chcieliby usunąć, tak jak te furgonetki, które jeżdżą po Gdańsku, żegnaj religio.
Przed nami trzy duże panele, cały dzień wykładów, dyskusji, debat. Co takiego będzie się działo? Jakie tematy też będą poruszane?
Tradycyjnie już po raz piąty ten kongres jest i są trzy panele dyskusyjne, do których zapraszamy ciekawe osoby, zapraszamy braci kapucynów, zapraszamy liderów wspólnot, grup modlitwy Ojca Pio, zapraszamy ludzi z różnych branż, z różnych dziedzin. I tak pierwszy temat to jest radość rodzi się z rozkoszy posiadania tego, co się kocha. Myślę, że tutaj będzie dużo ciekawych wątków. Myślę, że wątek tego, co się kocha, wątek radości, wątek, czy potrafimy dzisiaj się cieszyć z tego, co mamy i co tak naprawdę kochamy, co dla nas jest ważne. Drugi panel to będzie za szlachetnymi postanowieniami niech idą święte czyny. To myślę, że tutaj dużo możemy powiedzieć o charytatywnej działalności i o pochylaniu się nad osobami biednymi. Myślę, że chodzi też o czyny miłosierdzia, bo tutaj ojciec Pio szczególnie jest takim ojcem miłosierdzia i świadkiem Bożego miłosierdzia w konfesjonale. Trzeci temat panelu, wszystkie te tematy to są oczywiście cytaty ze Świętego Ojca Pio. Tylko Bogu oddawaj chwałę, a nie ludziom. To jakby jest tytułowy panel. Myślę, że tutaj będzie dużo o sakramentach świętych, o Eucharystii. Wiemy, że ojciec Pio kochał Eucharystię, odprawiał ją bardzo długo. To była dla niego najważniejsza chwila dnia. Tą chwilę przedłużał, bo chciał, żeby jak najdłużej trwała. Myślę, że tutaj szczególnie chcemy pochylić się, dlaczego dzisiaj osoby rezygnują z tego pięknego sakramentu. Myślę, że to jest taki temat i takie pytanie na dzisiaj bardzo ważne.
Do kogo jest skierowany ten kongres? Kto może do niego przyjść?
Na kongres może przyjść każdy. Myślę też o tym, że dużo osób przyjedzie, czcicieli Świętego Ojca Pio, z grup modlitwy Ojca Pio, z grup, które są tutaj na północy Polski, które mają blisko, ale zapraszamy każdą osobę do przyjścia. Będą Eucharystie w naszej kościele Świętego Jakuba o godzinie 10 na początek i o godzinie 18 na zakończenie kongresu. Myślę, też będzie adoracja Najświętszego Sakramentu tutaj w kaplicy, a w sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej będą odbywały się, w sali konferencyjnej będą odbywały się właśnie te panele dyskusyjne, w których można brać udział, można zadawać pytania uczestnikom. Każdy chętny może wziąć udział w tym kongresie.
Kongres całodniowy od 8.30 patrzy aż do 19.00. Dlaczego warto sobie całą sobotę poświęcić i przyjść na taki kongres?
Myślę, że warto dla własnego ubogacenia i może żeby zadać pytania, może albo usłyszeć może jakieś odpowiedzi które, na pytania, które mnie nurtują. Widzimy, obserwujemy dzisiaj duży kryzys Kościoła jako instytucji i też kryzys taki duchowy, myślę, że dużo, dużo poważniejszy jest. Ludzie odchodzą od modlitwy, od Boga, przekonani, że robią dobrze, a może to być moment zniewolenia, może to być moment rzeczywiście, bo jeśli zrezygnujemy z religii, to zostaje nam wróżbiarstwo, zostają nam jakiś okultyzm, zostają nam jakaś czarna magia, wywoływanie duchów, czytanie po gazetach, co tam Jasnowidz nowego wymyślił, albo po portalach, zresztą po portalach w Polsce tego jest dużo, czytanie horoskopów, no po prostu zostaje nam zabobony, jeśli nie wierzymy w Boga.
Bliżej.
A w studiu w audycji W Drodze jest już Piotr Piotrowski. Witamy cię serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa.
Redaktor Piotr Piotrowski dzisiaj będzie miał dużo do powiedzenia, bo dużo dzieje się, ale zacznijmy od błogosławionego Carlo Acutisa, czyli osoby, której nie tyle się nie słucha, ile się na nią patrzy i ją naśladuje. Tak mówił ksiądz Piotr Wiecki, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży. Czy rzeczywiście młodzi ludzie będą naśladować Carlo Acutisa i dlaczego mają to robić?
Myślę, że powinni to robić i powinni w ogóle się zainteresować tą postacią, ponieważ jest to młody, czym powiedzieć, człowiek, młody święty.
Na dzisiejsze czasy,
który też, tak jak chyba większość młodych ludzi, zafascynowany internetem, też tam spędzał sporo czasu, ale on jakoś to produktywnie też wykorzystywał.
Szukał, a miał tylko 15 lat.
Tak jest, szukał tam Pana Boga, też ewangelizował dzięki internetowi, no ale oczywiście to jego życie też się nie kręciło w tym świecie wirtualnym, bo przede wszystkim było przesiąknięte Eucharystią i to jest też ważne, żeby o tym młodym ludziom mówić, że to też jest ta właśnie autostrada do nieba, tak jak mówił Carlo.
I autostradą do nieba będą na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie wędrować młodzi ludzie.
Tak tam jest. I myślę, że bardzo dobrze, że on jest jednym z patronów tego spotkania, no bo tak jak powiedziałeś, jest po pierwsze na te czasy i z tych czasów. I myślę, że no, chyba poprzez to też jest prawdziwszy dla młodych ludzi.
A takich prawdziwych...
Zerknijcie, młodzi ludzie,
na tę postać.
Na Carlo tę postać, Acutis. Przyjrzyjcie się jej.
Dokładnie tak. Mhm. A skoro o młodych ludziach mówimy, no to ponad 1000 młodych ludzi spotkało się w parafii Urszuli Leduchowskiej na Gdańskim Chełmie, by wspólnie uwielbiać właśnie Pana Boga i to w taki oryginalny sposób.
Tak jest. I też był właśnie Carlo Acutis, czyli jego relikwie. To jest wydarzenie, które już kolejny raz powstaje w naszej archidiecezji, głównie dzięki wysiłkom księdza Piotra Nadolskiego. To też gratulacje.
Bo i grupy młodych ludzi, którzy mu pomagają.
Oczywiście, że tak. To chciałem w drugim zdaniu powiedzieć, ale jesteś dzisiaj wyjątkowo szybki, więc nie uprzedziłeś.
Ciebie.
Dokładnie. Młodych ludzi, którzy są bardzo zaangażowani, powiedziałbym, mówiąc nowoczesnym młodzieżowym językiem, są mega zaangażowani w to, co się tam dzieje.
I dlatego wstali i sławili.
Tak jest, wstali, sławili i było to prawdziwe. I znowu wracamy do tego, co powiedzieliśmy na początku. Młodzi, którzy pokazują młody kościół, ciągną za sobą do tego kościoła kolejnych młodych ludzi i oby tego jak najwięcej.
I na pewno ciągnąć do tego kościoła mogą katechiści. Taki projekt powstał, ksiądz dr Krystian Wilczyński, nowy dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii, mówi o tym i zachęca do tego pomysłu, by zostać katechistą. Kim tak naprawdę jest katechista i jakie są jego zadania?
To się Państwo dowiecie, jak przeczytacie tekst, natomiast ja tylko mogę powiedzieć...
Państwu nie będziemy zdradzać.
Dokładnie, że to jest osoba, która pełni taką posługę w zasadzie, to tak można nazwać, w parafii, której do tej pory jeszcze nie było, czyli powiedziałbym, jest to taki ewangelizator tak naprawdę, ale też ktoś, kto łączy parafię, czyli duchownych, księży, z osobami, które w parafii mieszkają.
Ale tak energia dzisiaj jest...
Rozedrgany jakiś.
Nie, dużo energii dobrej, właśnie pozytywnej jest, ale mówiliśmy często o tym, że jest taki rów, który powstaje między kapłanami a świeckimi. O tym też wspominają ludzie, którzy nie chodzą
do
kościoła.
Rów zasypali.
Właśnie. I po to być może będą ci katechiści. No, taki łącznik.
Dokładnie. I też na miarę właśnie tego dzisiejszego czasu, czyli to nie są ci, którzy tak jak obrazkowo moglibyśmy powiedzieć, tylko i wyłącznie godziny spędzają w kościele na... Oczywiście chwała za to, jak ktoś się dużo modli i to oczywiście też ma sens. Natomiast to jest konkretne działanie też odczytywanie takich potrzeb właśnie danej parafii, konkretnej grupy, wspólnoty. Super pomysł. Jak to się uda, to myślę, że może być, jak to się ładnie nazywa, ferment.
I bardzo ciekawe, szczególnie, że trwa synod jeszcze wciąż i tutaj
a
te wnioski z tego...
jesteśmy w drodze synodalnej.
Jesteśmy cały czas w drodze synodalnej, a ksiądz Krystian Wyczyński mówił o tym, że ten pomysł nie wynika z obawy przed brakiem księży, ale z rozpoznania charyzmatu osób świeckich. To jest taka przesłanka.
Tak jest. Zapraszamy do lektury tego artykułu, bo może właśnie słucha nas jakiś kto? Katechista.
No właśnie, przyszły katechista. Tak, a ponieważ tych albo spraw jest dużo i dlatego ja tak trochę cię pospieszam. Nie chciałbym tego absolutnie robić.
Już się
robić.
Rozkręciłem.
Teraz. Rozkręciłeś się. No na pewno taką postacią nietuzinkową był ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz. Mówiliśmy o tym tak w ubiegłym tygodniu. Zachęcam państwa do tego, żebyście zajrzeli do tekstu Piotra.
A ja zachęcam do tego, żebyście pomagali hospicjom.
No właśnie, ale
każdemu.
Każdemu tych hospicjów jest naprawdę sporo, więc możecie znaleźć to miejsce i odkrywać tam coś wyjątkowego, bo rzeczywiście, szczególnie na jesień, jak jest jakaś taka chandra i ludziom się nie bardzo chce, to tam można odkryć coś, co ich zmotywuje. Zachęcamy państwa do tego, żebyście wzięli udział może w kolejnych koncertach, zresztą w gwiazdorskiej obsadzie Organy Plus 2022.
Jesień.
Jesień.
Edycja jesienna.
Od 7 października do 16 października.
Dokładnie.
Będzie wiele się działo.
Profesor Andrzej Szadejko zaprasza, także my zapraszamy do lektury, ale też do wejścia na naszą stronę internetową.
Już sobie podgrywam tutaj, na organach nie gram, ale na pewno państwo uczestnicząc w tym wydarzeniu nie nauczycie się, ale na pewno będziecie dotykać wysokiego C,
tak zwanego. Repertuar znakomity.
No i oczywiście czytanie Pisma Świętego. No do tego zachęcamy państwa, można powiedzieć, zawsze, ale przed nami kolejna edycja wojewódzko-metropolitalnego konkursu biblijnego imienia Sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda i zgłoszenia są do 30 listopada.
Tak jest. I to, co mi się zawsze podoba w tym konkursie, to teraz ja się rozkręcę i dopowiem na szybko, to, że tam jest co roku jakiś określony, stały fragment przez wszystkie etapy konkursu Pisma Świętego i to jest takie filologicznie też, na co spojrzę, takie głębokie wejście w ten tekst.
I drodzy państwo, katecheci mogą zgłaszać szkoły do udziału w konkursie, przypomnijmy, do 30 listopada. Więcej informacji na stronie www.ak.diecezja-gda.pl.
A ci, co wystartują, mogą też zdobyć nie dość, że cenne nagrody, to też cenne punkty.
Punkty na studia.
Na świadectwo, tak jest.
I przyda się. To wszystko się może przydać. No, mówiłem, że dużo się dzieje w tym tygodniu i w najbliższym, nadchodzących tygodniach, ale cieszę się, że byłeś z nami.
A ja też się bardzo cieszę. Dziękuję i wszystkich pozdrawiam.
I na koniec jeszcze jedna informacja. Ruszyła rejestracja do udziału w akcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w ramach której 18 października dzieci z całego świata będą modlić się na różańcu w intencji pokoju. Kampania Milion Dzieci Modli się na Różańcu nawiązuje do słów świętego ojca Pio. Wskazał on, że kiedy milion dzieci odmawia różaniec, świat się zmienia, czytamy w komunikacie organizatora. Jego autorzy przypomnieli, że kiedy Matka Boża objawiła się w 1917 roku w Fatimie, prosiła dzieci, Franciszka, Hiacyntę oraz Lucję, aby każdego dnia sięgały po różaniec, przez co mogą przynieść światu pokój. Sięgajmy po modlitwę wtedy, gdy po ludzku nie widzimy już wyjścia, podkreślił dyrektor sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło. I to wszystko, co przygotowałem dla państwa dzisiaj. Życząc dobrej niedzieli, zachęcając do modlitwy różańcowej, żegnamy się z państwem wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.